Dzisiaj będzie o tym, jak się zachowywać wobec problemów psychicznych ludzi z pracy. Żeby z jednej strony móc zareagować jak człowiek wrażliwy, a z drugiej strony, żeby nie brać sobie na głowę problemów innych. Będzie o tym, dlaczego problemy psychiczne to nadal dla wielu rzecz niełatwa, zwłaszcza w pracy. Będzie też o tym, jak nie dać się porwać woke'owi. Gdzie jest granica szantażu emocjonalnego, jak ją rozpoznać i jak rozmawiać, by realnie pomóc, ale nie dać się zwariować. No i właśnie, czy w ogóle wypada i można jeszcze dzisiaj tak powiedzieć? Cześć, tu Róża. Witam Cię w trzecim odcinku drugiej serii naszego podcastu Ludzie z pracy, powered by Culture Ivy Institute. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. W odcinkach pierwszym i drugim serii drugiej rozmawialiśmy już nieco na temat kryzysu psychicznego w obecnych czasach. Mówiliśmy trochę o wypaleniu liderów i menadżerów, rozmawialiśmy o zmęczeniu tych, na których ciąży największa presja z góry. Czyli o tych, którzy muszą dowieźć wynik, a z drugiej strony muszą radzić sobie ze zmiennością ludzi, których mają pod sobą, tak mówiąc hierarchicznie na potrzeby dokonania skrótu. Muszą sobie radzić z nowymi generacjami, które są już na rynku pracy, a którymi jednak przecież zupełnie inaczej dzisiaj się zarządza. To, co trzeba powiedzieć na pewno, to to, że takiego problemu ze zdrowiem psychicznym, jaki mamy dzisiaj, nie mieliśmy jeszcze nigdy. To nie tylko jest problem natężenia i skali, w jakiej ludzie chorują, ale to jest też problem mówienia o tym, zwłaszcza w takim środowisku, jakim jest praca. No bo przecież nie z każdym rozmawia się o swoich prywatnych sprawach, nadal jednak często wstydliwych dla chorujących. No a z drugiej strony mamy coraz więcej takich, którzy nie tylko będą bardzo chętnie o swoich problemach psychicznych rozmawiać, ale też opowiedzą bardzo głośno o tym całemu światu. No i wtedy pojawia się nieufność. Czy aby na pewno nie nadużywają naszej wrażliwości? A może chcą coś uzyskać? A może chcą nas wciągnąć w swoje problemy, a my nie powinniśmy sobie właśnie na to pozwalać? No bo oczywiście współczucie i zaoferowanie wsparcia to jedno, no ale życie cudzymi problemami to już coś zupełnie innego. No a pozwolenie sobie na wzięcie odpowiedzialności za cudze zdrowie psychiczne to już w ogóle jest ta granica, której no nie powinniśmy przekraczać. Dla dobra swojego i dla dobra drugiej osoby. No bo nawet człowiek, który choruje psychicznie, to jest jednak człowiek dorosły, który decyduje o sobie i który jest odpowiedzialny sam za siebie. Trzymanie tej granicy może różnie wyglądać w relacjach bliskich, w relacjach przyjacielskich czy w relacjach romantycznych, ale w relacjach z ludźmi z pracy powinno jednak stanowić tę granicę nieprzekraczalną dla nas. W dzisiejszym świecie, a przynajmniej takim, jakim ja go widzę i chciałabym sobie ten świat opowiadać, tak że on tak wygląda, nie trzeba już nikomu wyjaśniać, że na przykład depresja to taka sama choroba atakująca nasze myśli, nasze postawy, jak grypa atakująca nasze gardło czy nasze zatoki. Popularność terapii rośnie. Popularność programów wspierających zdrowie psychiczne w pracy rośnie. Kampanii społecznych pokazujących normalność i powszechność zaburzeń nastroju czy zaburzeń psychicznych jest coraz więcej. No ale w języku nadal mamy całą masę tekstów sprzed tych kulturowych przemian. Czyli to wszystko, co mówimy, że zwariować można. Albo że no, oszaleję zaraz. Albo w ogóle wylądować w wariatkowie. Czy no, jak to się nie zmieni, to mnie do psychiatryka zaraz odstawią. Nie jest to zresztą dziwne. Jak popatrzymy sobie na historię chorób i historię medycyny szerzej, no to jeszcze w XIX wieku do jednego z pierwszych szpitali psychiatrycznych w Wielkiej Brytanii sprzedawano bilety, żeby sobie widzowie mogli pooglądać chorych psychicznie. No tutaj ta analogia do cyrku jest aż zbyt boleśnie widoczna. Jeszcze w latach 1970 wiercono chorym psychicznie dziury w głowie i robiono lobotomię, żeby ich tak uleczyć od chorób psychicznych. Nawet elity intelektualne jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, jak chciały kogoś obrazić, tutaj podam przykład mojego ukochanego Witkacego, no to najpopularniejszym, ale też najcelniejszym oficjalnie wypowiadanym strzałem w czyjś autorytet było, że no pan jesteś wariot. Widać więc, że historia chorób psychicznych jest nie tylko mało wyrafinowana, no ale też po prostu bardzo krótka. Czyli mówiąc wprost, nie mamy doświadczenia w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi w naszym otoczeniu. No a tym bardziej w otoczeniu ludzi z pracy, które jednak no, jest pewną sceną pokazywania statusu, jest pewną sceną prezentowania się przed innymi. W pracy na poziomie języka do niedawna jeszcze często kwitowało się czyjeś problemy psychiczne zwrotem, że ktoś ma żółte papiery. No i zamykano temat. Nikt z nikim o tym nie gadał, nie wchodzono w ogóle w takie jakieś granice, w pomaganie. Nie było takich rozmów, to się zamykało, ukrywało i już. No ale też nigdy wcześniej nie mieliśmy konieczności pracowania na taką skalę z osobami w depresji, z osobami w manii, z zaburzeniami nastroju czy borderline, no bo zwyczajnie po prostu skala tych problemów była dużo, dużo mniejsza niż jest teraz. No i te osoby nie dzieliły się swoimi problemami psychicznymi w takiej skali, w jakiej to się dzieje teraz. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące zdrowia psychicznego w kontekście pracy, no to sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo zła. Do 2030 roku roczne koszty samej depresji wzrosną minimum 5 razy, do kwoty ponad 6 bilionów dolarów. W latach 2011-2030 skumulowany koszt związany ze zdrowiem psychicznym wyniesie ponad 16 bilionów dolarów. Co utrudnia nam tutaj spojrzenie na sprawę i właściwą diagnozę sytuacji, to to, że mamy tutaj dość zakłamane dane. 4 na 10 dorosłych z zaburzeniami nie szuka w ogóle pomocy i w ogóle nie zgłasza niczego nikomu w obszarze zdrowia psychicznego. Także spokojnie można by tutaj zaryzykować, że te dane, które mamy, są niedoszacowane o prawie połowę. O chorobach i zaburzeniach psychicznych myślimy zwykle w kategoriach spektrum. Po psychologicznemu powiedzielibyśmy, że to oznacza, że ich nasilenie pokazujemy na kontinuum, czyli po prostu widzimy to na osi. Mówiąc tak bardzo praktycznie, nie ma takiego zestawu 2-3 cech czy 2-3 zachowań, że no, jak ktoś tak robi, jak ktoś tak ma, na przykład nie wiem, będzie smutny 2 tygodnie, no to ma depresję, a jak ktoś tak nie robi, to znaczy, że na pewno nie ma. Z zaburzeniami nerwicowymi, borderline'owymi czy z zaburzeniami psychotycznymi jest dokładnie tak samo. Autodiagnozą, diagnozą koleżeńskim, diagnozą z użyciem doktora Google, no mówimy tutaj stanowcze nie. Czyli zawsze diagnozuje na kontinuum, na tej osi lekarz, psychiatra i dostaje się na to leki. Można też równocześnie wtedy chodzić na terapię, ale terapeuta, jeśli nie jest psychiatrą, a terapeuta nie musi być psychiatrą, nie przepisuje leków jako taki. Przeprowadza raczej człowieka za pomocą rozmowy, za pomocą konfrontacji z problemami, przez te kwestie, które są do wyciągnięcia i są do wspólnego przeanalizowania i dojścia w procesie terapeutycznym właśnie do sedna problemu. Tutaj znajdziemy oczywiście takich ludzi z pracy, którzy zechcą w sobie odkryć taki samorodny talent psychiatryczny. No i za pomocą wspaniałych mądrości ludowych wchodzą na pełnej w diagnozowanie. A, bo wiesz, ona jest taka smutna, ona to ma chyba depresję. Albo, no wiesz, on to ma takie zachowania jakieś dziwne, mój kuzyn też tak robił, no i potem wyszło, że ma borderline. Więc jak ktoś was w coś takiego będzie wciągał w środowisku pracowym, no to ucinamy to od razu starą, dobrą metodą ze ślepnąc od świateł Jana Frycza, czyli, ale to nie do mnie tak, do mnie nie. Miło, ale radykalnie. Mówimy na przykład, że no słuchaj, ale masz tą diagnozę, rozumiem, bardzo profesjonalną, tak? albo mniej ironicznie, rozmawiałeś z nią o tym konkretnie i wiesz, że to faktycznie tak jest, czy tak sobie tutaj roboczo zgadujesz? No bo wiesz, że to nie jest cyrk do zgadywania. To nie jest taki obszar, gdzie możesz sobie puścić wodze fantazji. To są poważne sprawy. No albo już w ogóle możliwie najbardziej wprost, jeśli mamy na to przestrzeń, no i jeśli relacja z człowiekiem z pracy nam na to pozwala. Że no, wiesz, że to, co robisz, to jest początek plotkowania. I jeśli ta osoba faktycznie ma problem, o którym mówisz, no to nie tylko jej tym nie pomagasz, bo nie gadasz o tym z nią, ale jeszcze gadasz o niej. Więc budujesz w innych jakiś obraz, jakieś przekonanie na jej temat, no i szkodzisz jej wprost, po prostu. No i wtedy, wiecie, nie ma już takiego, nie, no daj spokój, tak tylko mówię, albo no tak sobie tylko widzę. No sorry, niestety największe wojny zaczynają się od słów. I trzeba to powiedzieć. Słowo to jest potężna broń, zwłaszcza przeciwko osobie, która cierpi na problemy psychiczne. Trzeba też pamiętać, że pojęcie choroby i pojęcie zaburzenia psychicznego się bardzo mocno strywializowało. Czyli coraz częściej usłyszymy w takim języku potocznym, że no nie, no ja tego nie zrobię, przecież ja mam załamanie nerwowe za każdym razem, jak słyszę, jak ona się tutaj odzywa. Albo no, wczoraj miałem taką depresję, że aż musiałam sobie wino zapodać. I tutaj też, jak pracujemy w takim środowisku i słyszymy to, no to błagam, reagujmy. I pamiętajcie, że nawet jeśli nie macie takiej relacji z kimś, albo może nie macie na początku odwagi, albo zwyczajnie nie chcecie z jakiegoś takiego powodu, że to praca, może wam głupio, może tak się trochę obcinacie, no ale jak już się wam pojawi w głowie taki błysk świadomości, że no ej, chyba warto by zareagować, może warto by powiedzieć cokolwiek, to please, trzymajcie się tego. Bo warto nawet czasami powiedzieć o tym komuś, jak ten mechanizm działa. Że jak usłyszymy o czymś w banalnym kontekście 100 razy, no to jak ktoś przyjdzie do nas po raz 101, to już jesteśmy na to totalnie niewrażliwi. No bo wrażliwość też ma swoje granice. Ona się też adaptuje i ona się też stępia niestety. To jest dokładnie tak jak w tej bajce o tym chłopcu, który no, dla zabawy opowiadał we wsi, że wilki się zbliżają do granic. No i robił to tyle razy, że mieszkańcy, którzy na początku stawali na baczność, reagowali, biegli ratować, potem po prostu z czasem przestali. No i wtedy, kiedy naprawdę te wilki przyszły do wsi, no to wszyscy myśleli, że chłopiec żartuje. No i wilki ich po prostu tam w tej bajce no, zeżarły. I to absolutnie nie chodzi o to, żeby być taką nudną ciotką z pracy, która, wiecie, wszystkich poprawia, która się dopomina o jakieś dziwne rzeczy, no bo ludzie przestaną przy was mówić cokolwiek. Chodzi tutaj o to, żeby zatrzymać tę wrażliwość, żeby zatrzymać w sobie tą czułość na realne problemy. No a żeby tak naprawdę było, to nie można sobie pozwolić na to, żeby ją stępić. Nie można sobie pozwolić na to, że jak coś się w nas zapala do takiej reakcji, no to żeby to tłumić. Bo się potem nie pojawi. Następnym zjawiskiem, które się szerzy w naszym kręgu kulturowym, jest rozpowszechnienie wypalenia zawodowego. I to jest rzecz stosunkowo nowa, że to wypalenie jest specyficznie zawodowe, czyli właśnie w kontekście pracy. Kryteria oceny i takie metryki zdrowia psychicznego, jak kryteria ICD, czy jak kryteria DSM, zdefiniowały to po raz pierwszy dość niedawno. I zdefiniowały to jako takie wypalenie, które się odnosi w szczególności do zjawisk, które zachodzą w kontekście zawodowym. No i też nie powinno być stosowane do opisu doświadczeń innych niż doświadczenia pracowe. I jeśli jesteście liderami albo macie jakikolwiek wpływ na to, jak organizacja działa w zakresie zdrowia psychicznego, to możecie zrobić co najmniej kilka rzeczy, które faktycznie wpłyną na to, że ludziom z zaburzeniami psychicznymi w pracy będzie dużo łatwiej. A jeśli też możecie ten odcinek podsunąć tym, którzy u was w firmie albo podejmują takie decyzje, albo mają właśnie wpływ na ten obszar, no to też na pewno im to pomoże, no i być może rozjaśni temat. Tym bardziej, że to nie są rzeczy trudne, jak popatrzymy sobie na te akcje, które trzeba by wykonać. Generalnie okazuje się, że im bardziej klarowna, im bardziej prosta i zrozumiała jest komunikacja, tym łatwiej osobom z problemami psychicznymi pracować w danej firmie. Plotki, zawiłości, niejasności, jakieś dwuznaczności to jest coś, co wpływa bardzo negatywnie, zawsze. czyli jakieś pomijanie, niemówienie o problemie wprost, zwiększa obawę takiej osoby przed stygmatyzacją i przed wykluczeniem z grupy. Także pogarsza to jej sytuację i mnoży te trudności w radzeniu sobie. Zwłaszcza w takim obszarze typowo dawania i odbierania wykonywanych przez ludzi w pracy zadań. Jak patrzymy, co pomaga osobom z problemami psychicznymi, to też to są jasność i klarowność zasad oceniania. Czyli kto co robi, co jest dokładnie oczekiwane, o co chodzi w tej pracy i jak się rozliczamy. To zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zwiększa poczucie takiej otwartości na to, że to jest normalny temat chorobowy, że każdy może zachorować i na grypę, i na depresję. No i o tym się gada, ale też z tym się pracuje, że da się pracować z ludźmi, którzy mają zaburzenia, którzy mają takie problemy jak problemy psychiczne. Człowiek zdrowy psychicznie to jest człowiek zdolny do miłości i do pracy. Oczywiście zgadnijcie, kto był ojcem tego powiedzonka. Podpowiem tylko, że ten sam, co spłodził psychoanalizę. No pewnie by mu się to bardzo podobało, takie ojcowskie analogie i to całe płodzenie. No i oczywiście to nie jest żadna tajemnica, że mowa o Freudzie. No i można powiedzieć, no to było dawno temu, no i też w wielu miejscach historia Freuda zweryfikowała. Ale nawet dzisiaj wiele definicji zdrowia psychicznego na tych dwóch nogach się opiera. Właśnie na nich stoi. Na zdolności do miłości i na zdolności do pracy. Okej, czyli przeszliśmy przez to, co może zrobić organizacja i co możemy zrobić my jako koledzy i koleżanki tych, którzy w pracy mają problemy psychiczne. Ale jednocześnie nie zapominajmy o pilnowaniu swoich własnych granic. To tak jak w samolocie. Maskę zakładamy najpierw sobie, a następnie dziecku. No bo nikomu nie pomożemy, jak wskoczymy w jego trudny i problemowy świat w całości. No już pomijając to, że to jest jednak człowiek z pracy, więc możemy chcieć go gdzieś skierować, możemy chcieć podrzucić kontakt do kogoś, kto miał podobne problemy, ale nie mamy żadnego obowiązku wchodzić w cudze sprawy tylko dlatego, że z kimś pracujemy. No i zwyczajnie, możemy po prostu nie chcieć. No i tutaj dotykamy problemu szantażu emocjonalnego, czyli takiego zachowania, gdzie mamy wrażenie, że ktoś z pracy nadużywa naszej empatii, naszej wrażliwości. No i gdzie ktoś o swoich problemach opowiada nam za dużo, obarcza nas nimi. Dziś rzeczywiście jest tak, że daje się głos tym, którzy nigdy wcześniej historycznie go nie mieli. I w społeczeństwie, i w organizacjach, i w grupach towarzyskich coraz częściej to widać. Czy mówimy tutaj o kobietach, które spotkały niewłaściwe zachowania ze strony mężczyzn na przykład, którzy dużo wyżej postawieni od nich byli w hierarchii zawodowej, czy mówimy o osobach tak zwanych nieheteronormatywnych, na przykład ze środowisk LGBTQIA+, które mają głos, często dany im również przez firmy, w których pracują. I oczywiście powinniśmy tutaj mieć zrozumienie dla tych, którzy nie mieli wcześniej tego głosu. Wiadomo, że ci, którzy w miejscach pracy, czy w ogóle w innych miejscach przestrzeni publicznej, będą szukać swojej formy, szukać swojego wyrazu, no będą mówić pewnie na początku nieadekwatnie, albo no jakoś tak dziwnie. Czasami dla nas może mocno, może dobitnie, czasami zawile, czasami też niejasno. No i będzie to dla nas trudne. Będzie to czasami też dla nas za trudne. Będziemy w pierwszym odruchu to odrzucać, nie będziemy tego rozumieć. I tutaj taki przykład, bo jak się okazuje, trudność z przyjęciem na przykład nowej sytuacji liderskiej, gdzie to kobiety w firmach mocno stawiają granice, komunikują się dobitnie, zarządzają zespołami, powoduje w ostatnich latach drastyczny wzrost oskarżeń, w tym tych oskarżeń, które są niepotwierdzone finalnie, o mobbing. I to są oskarżenia głównie wobec kobiet liderek w organizacjach. Z roku na rok takich oskarżeń jest coraz więcej i ta dysproporcja kobiet do mężczyzn rośnie tutaj na rzecz oskarżeń właśnie wobec kobiet. Można sobie to tak zinterpretować, że po prostu nie mamy nawyku słuchać mocnego głosu tych, którzy przez długi czas pozostawali w cieniu, których głos nie był słyszalny. Zwłaszcza w pracy, gdzie raczej nie chcemy zajmować się takimi analizami. Więc tutaj często ta ocena odbywa się w sposób nieświadomy. No ale jest negatywna. Ludzie też to czują i ludzie też to wiedzą. Będą też w naszych organizacjach tacy, którzy będą wyznawać tak zwane myślenie woke'owe, czyli będą chcieli być tak postępowi, że wszystko to, co inne, będą z automatu uznawać za prawdziwe, za dobre, no i za warte promowania. No i tu znowu będziemy musieli wiedzieć swoje jako ludzie z pracy, no i też myśleć swoje. No bo to jest o naszych granicach i jednak pamiętaniu o tym cały czas, że jesteśmy w pracy. I przede wszystkim mamy zadbać sobie w niej o to, żeby móc cywilizowanie i zdrowo realizować w niej swoje zadania. Bo trzeba tu koniecznie pamiętać, że powiedzenie komuś z pracy wprost: słuchaj, no bardzo mi przykro, dziękuję, że mi to powiedziałeś, jak wygląda twoje zdrowie psychiczne. Powiedz, czy mogę ci jakoś pomóc jako osobie. Jednocześnie chcę się z tobą umówić na to, jak my będziemy dalej pracować. No to nie jest nadużycie. To jest dobra asertywność. To jest rozdzielenie dwóch jednak osobnych obszarów, które się w pracy przenikają. No ale to jest dobre dla obu stron i zdrowe dla obu stron. To jest dokładnie tak, jak to działa w rekrutacji. Nie można się tutaj domyślać, nie można psychologizować, nie można zgadywać, nie można tutaj dopisywać komuś jakichś intencji. Tak jak na przykład w rekrutacji nie możemy zakładać, że ktoś, kto popatrzył w lewo, nas nie lubi albo coś ukrywa, no albo skoro założył nogę na nogę, no to jest zamknięty w sobie, no bo krzyżuje kończyny. I tak samo w rozmowach z ludźmi z pracy o zdrowiu psychicznym. Nie możemy na przykład zakładać, że ktoś, kto nam powiedział o swoich problemach psychicznych, to oczekuje od nas, że weźmiemy na siebie jego zadania poza na przykład wiedzą naszego wspólnego szefa. Nie możemy zakładać, że chce wzbudzić w nas litość, albo że chce się zasłonić tym, że się ma źle psychicznie, żeby ukryć to, że tak naprawdę przez ostatnie pół roku nic nie zrobił, że się teraz zbliża deadline, no i coś musiał wymyślić. Takie psychologizowanie, takie dopisywanie intencji, takie interpretacje to jest w ogóle coś, w co nie wchodzimy, jak pracujemy z osobą mającą problemy psychiczne, no bo to nie jest nasza rola. I tu dawanie głosu tym, którzy go do tej pory nie mieli, albo on nie był słyszalny, jak najbardziej tak. Ale podążanie z zachwytem za tym woke'iem, który jest postępowością bez żadnych granic, postępowością, która polega po prostu na fascynowaniu się wszystkim tym, co nowe, niepowszechne, niepopularne, ale wbrew naszym granicom, no nie. Tak więc podsumowując, jesteśmy z jednej strony koleżeńscy, jakie to jest piękne, staromodne słowo, koleżeństwo. I oczywiście pytamy, jesteśmy życzliwi jako ludzie z pracy, ale też nie stawiamy diagnoz, nie dociekamy intencji. A już na pewno nie obgadujemy takiej osoby poza jej plecami, nie tworzymy teorii na jej temat poza nią. No a z drugiej strony jesteśmy jednak w pracy, więc mamy nie tylko prawo, ale też obowiązek zapytać, jak czyjeś zdrowie psychiczne na tę pracę będzie wpływać. Czy ktoś będzie na przykład nieobecny, czy wie już, że będzie przekazywał jakieś swoje projekty, będzie przekazywał swoje zadania, no i czy coś tutaj już mamy ustalone, czy czekamy na dalsze kroki. To jest jak najbardziej okej i to jest jak najbardziej fair o to zapytać. No i tak, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiecie już nieco więcej o tym, jak rozmawiać o problemach psychicznych z ludźmi z pracy i gdzie kończy się wrażliwość, a zaczyna przesada, która nam szkodzi. Mam nadzieję, że razem będziemy się tego uczyć w praktyce, że razem będziemy myśleć i gadać o tym, aż po lepsze rozumienie ludzi z pracy. Od niedzielnego popołudnia. Bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy. Tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend. I jak zawsze w tym podcaście chodzi o to, żeby nie czuć się dziwnie, jak musimy obcować z ludźmi z pracy. Żeby ich i siebie oswajać. Polubić chociaż trochę bardziej i lepiej rozumieć. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, odezwijcie się do nas przez zakładkę kontakt na stronie cultureivy.institut albo do mnie bezpośrednio. Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Followujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek Ludzi z Pracy. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w Spotify, w YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!